Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 6 lipca 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem ulicy czuwają Andrea Kunowa i nasz przyjaciel realizatorze. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Osochowicz, usłyszą Państwo przegląd tygodników Piotra Błyńskiego, magazyn europejski Anny Bernhard i Anny Rzeczycki, magazyn Polska we Francji Piotra Osochowicza oraz audycję Katarzyny Zawickiej o piosence francuskiej. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Mówi Paryż Szeryfi. Gdyby 13 grudnia 1981 ktoś nam zapowiedział, do czego dojdzie po 27 latach w kościele świętej Anny w Wilanowie, pewnie puknęlibyśmy się w czółko i zadzwonili po pogotowie. Otóż odbyła się tam msza na intencję 85. urodzin Wojciecha Jaruzelskiego, zamówiona przez nieznanych sprawców, jak pisze AFP. Jeden z przyjaciół byłego dyktatora, pan Andrzej Golimont, poinformował, że generał nie mógł uczestniczyć w obrządku ze względu na zły stan zdrowia. Strawiło się jednak około 300 towarzyszy, także z szeregów LSD. SLD, przepraszam, to skojarzenie może zupełnie nie na miejscu. Ksiądz odprawiający mszę wezwał wiernych do przebaczenia win, jak Bóg je przebacza. Kapłan zapomniał jednak wyraźnie, że nieodzownym warunkiem przebaczenia i odpuszczenia win jest szczera skrucha grzesznika. AFP przypomina, że trwa obecnie proces Jaruzelskiego, komunistyczne zbrodnie, to jest wprowadzenie stanu wojennego, grozi mu 10 lat więzienia. Mówi Paryż RFI, niesłabnie napięcie na granicy Gruzji z Abchazją i południową Osetią. Gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że na terenie Gruzji nad granicą z separatystyczną Abchazją doszło do 5 eksplozji. 4 miny wybuchły w pobliżu wioski Ruchi w gruzińskim regionie Zubdidi. Tak zwana rosyjska misja pokojowa w Abchazji informuje, że doszło tam do 4 eksplozji. Nie było rannych. Obie strony zrzucają na siebie nawzajem odpowiedzialność za te incydenty. Rosyjska telewizja Wiesti24 poinformowała natomiast, że miasto Ubiad w południowej Osetii zostało tej nocy ostrzelane ze strony gruzińskiej z broni automatycznej, obrzucone granatami. Ofiar także nie było. Telewizja powołuje się na osetyńskich separatystów. Przedwczoraj w południowej Osetii doszło do incydentów zbrojnych, w których zginęły 2 osoby. Moskwa oskarża Tbilisi o akt agresji, o zamiar zagarnięcia Abchazji siłą. Tbilisi zaś twierdzi, że Rosja pragnie po prostu anektować 2 separatystyczne regiony, gdzie większość obywateli jest już wyposażonych w paszporty rosyjskie. Mówi Paryż RFI. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przybył do Tojako na północy Japonii na swój pierwszy szczyt G8, gdzie po raz drugi od swego wyboru spotka George'a Busha, a po raz pierwszy Nicolasa Sarkoziego i Gordona Brauna. Agencje podkreślają, że choć Miedwiediew zachowuje się uprzejmie niż jego poprzednik, wewnątrz tej aksamitnej rękawiczki kryje się dokładnie ta sama stalowa polityka zagraniczna. Jutro rano przekona się o tym Bush w ramach dwustronnego spotkania. Miedwiediew zamierza bowiem twardo przeciwstawić się projektowi tarczy antyrakietowej i poruszyć kwestię traktatu START dotyczącego redukcji broni strategicznej, który wygasa w roku przyszłym. Doradca dyplomatyczny Miedwiediewa, Sergiej Prychotko, oskarżył już prezydenta Stanów Zjednoczonych o pogwałcenie obietnic danych w Soczi, gdzie Bush miał rzekomo uznać zasadność rosyjskiego zaniepokojenia. Agencje podkreślają również, że spotkanie z Gordonem Brownem odbędzie się w atmosferze zimnej wojny między obu krajami na tle zamordowania przez rosyjskie służby specjalne na terenie Wielkiej Brytanii Aleksandra Litwinienki. Główny podejrzany w tej sprawie, Andrzej Lugowoj, został od tego czasu wybrany posłem do Dumy z ramienia partii Putina, a Rosja odmawia jego ekstradycji. Moskwa rozpuszcza pogłoski o kompromisie w tej sprawie, czemu zaprzeczyła kategorycznie wdowa po zamordowanym, Marina Litwinienko, powołując się na zapewnienia szefa Foreign Office Davida Milibanda. Nastroju rozmów nie poprawi zapewne fakt, że przywódca rosyjskiego ugrupowania opozycyjnego Poirot, Andrzej Siedzielnikow, otrzymał właśnie azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. Poirot interpretuje tę decyzję jako uznanie faktu, że Rosja przestała być krajem demokratycznym, a prawa i swobody obywatelskie są tam gwałcone. Były japoński premier Shinzo Abe wyjawił ponadto w telewizji japońskiej, że na zeszłorocznym szczycie G8 w Heiligendamm doszło do dzikiej awantury między prezydentami Bushem a Sarkozym w kwestii klimatycznej. Abe poinformował, że Sarkozy pozwolił sobie użyć wobec amerykańskiego prezydenta bardzo mocnych słów, niemalże grożąc mu opuszczeniem obrad. Abe przypisuje ten wybuch prezydenta Francji faktem, że objął on wówczas stanowisko zaledwie miesiąc wcześniej. Mówi Paryż RFI. Ognisty temperament francuski polskiego prezydenta nie ułatwia mu również stosunków z Europejskim Bankiem Centralnym, stałym przedmiotem jego krytyki. W odpowiedzi na kolejny atak ze strony prezydenta wygłoszony wczoraj na konferencji ekonomicznej w Aix-en-Provence, prezes banku, pan Jean-Claude Trichet, odpowiedział, że utrzymywanie wysokich stóp procentowych to metoda walki z inflacją, co z kolei broni interesów najbiedniejszych. Nasz mandat odebraliśmy z rąk europejskich demokracji, a przewiduje on stabilizację cen, podkreślił Jean-Claude Trichet, nie wymieniając prezydenta z nazwiska, powołując się natomiast na aprobatę przewodniczącego Komisji Europejskiej. Sarkozy podkreślał, że wysoka stopa procentowa godzi w interesy przedsiębiorstw chcących eksportować i powołał się na bardzo niską stopę amerykańskiej rezerwy federalnej. Na co Trichet odpowiedział, że ta ostatnia obniżyła ją kilkakrotnie ze względu na kryzys na rynku finansowym, a więc pod przymusem. Inflacja w strefie euro podskoczyła ostatnio do 4%, co stanowi najwyższy rezultat od wprowadzenia wspólnej waluty euro. Inna jeszcze idea Sarkozy'ego nie cieszy się wzięciem, tym razem wśród obywateli. Pomysł, by prezesa francuskiej telewizji państwowej mianował rząd, a nie jak dotąd niezależny od władzy wykonawczej Najwyższa Rada do Spraw Środków Masowego Przekazu. Projekt ten odrzuciło w sondażu 71% zapytanych. Nawet w szeregach zwolenników partii prezydenckiej ledwo przekroczył on 50% poparcia.
Niemcy zamierzają do roku 2030 skonstruować na Bałtyku i na Morzu Północnym aż 30 olbrzymich skupisk turbin wiatrowych. Informuje o tym ostatnie wydanie niemieckiego dziennika Welt am Sonntag. Na jego łamach niemiecki minister do spraw transportu i urbanizacji Wolfgang Tiefensee zapowiada, że wobec ciągle drożejącej na rynkach światowych ropy naftowej Niemcy stawiają raczej na energię uzyskiwaną z wiatru, a nie na rozbicie atomu. Precyzuje on także, że do 2030 roku w Niemczech z wiatru uzyskiwanych będzie co najmniej 25 tysięcy megawatów energii. Niemiecka koalicja prowadzona przez Angelę Merkel oraz niemiecki przemysł energetyczny zgodne są co do tego, że należy inwestować duże pieniądze w konstrukcję takich wielkich skupisk turbin wiatrowych. Na pierwszy ogień pójdzie zatem wzniesienie nad powierzchnią wody 2000 turbin, które mają dostarczać 11 tysięcy megawatów energii. Pierwsze niemieckie wiatraki już powstają w pobliżu wyspy Borkum na Morzu Północnym. Niemiecka Federacja Turbin Wiatrowych cieszy się z tego i podaje, że do roku 2020 sektor wiatrakowy będzie produkował 1/5 całej energii odnawialnej uzyskiwanej w Niemczech. Niemcy zmniejszają jednocześnie produkcję biopaliw z uwagi na ogólnoświatowy kryzys żywnościowy. W chwili obecnej energia uzyskiwana z wiatru stanowi 7% energii wykorzystywanej na terenie Niemiec. Nic tu dodać, nic ująć, tylko co będzie z hałasem powodowanym w okolicy przez te turbiny wiatrowe? Jak na to zareaguje przyroda, gdy wokół nas będą lasy wiatraków? I czy trzeba będzie budować specjalne rezerwaty dla spłoszonych hukiem tych turbin zwierząt, a na morzu dla ryb? Miejmy nadzieję, że odpowiedź na to ostatnie pytanie brzmi nie.
No chyba, żeby jednak. Tak, mówi Paryż RFI. Jutro w godzinach południowych nasza radiostacja nada dwie specjalne audycje w języku hiszpańskim i w języku francuskim poświęcone pani Ingrid Betancourt, która pojawi się na antenie redakcji hiszpańskiej o 12, a o 13 na antenie serwisu francuskiego. Wszystkiego tego, jak państwo doskonale wiedzą, można słuchać na internecie. Dzisiaj za pośrednictwem radia kolumbijskiego Caracol pani Betancourt i kilku jej uwolnionych przyjaciół skierowało słowa otuchy i nadziei do byłych towarzyszy niedoli, którzy wciąż są w rękach FARC. Dzięki tej samej audycji pani Betancourt słuchała latami codziennie głosu swojej matki. Za kilka dni zwolniona zakładniczka wraca do Kolumbii, gdzie zamierza m.in. napisać sztukę teatralną opartą na swoich doświadczeniach. W wywiadzie dla niedzielnej gazety paryskiej Journal du Dimanche pani Betancourt uspokoiła czytelników co do swojego stanu zdrowia, zapewniając, że wszystko jest w porządku. Poskarżyła się tylko na jedno. Trudno w to uwierzyć, na zbyt wygodne łóżko. W nocy z piątku na sobotę spała jak dziecko po raz pierwszy od lat, ale obudziła się ze strasznym bólem pleców. Tak bardzo przyzwyczaiła się spać na ziemi w koszmarnych warunkach, że jak powiedziała, kompletnie odzwyczaiła się od takich luksusów. A teraz mamy dla państwa przegląd tygodników. Przejrzał je Piotr Błoński.
Witajcie u Gaskończyków. Lekturę tygodnika L'Express zaczynam od końca dla uczczenia wakacyjnego kalendarza. W Gaskonii, krainie, która mieści się przeważnie w trójkącie między Atlantykiem, Garonną i Pirenejami, można znaleźć nie tylko zamek D'Artagnana, tego prawdziwego, który nie miał aż tylu przygód co powieściowy, ale muszkieterem był rzeczywiście, nie tylko zameczki króla Nawarry Henryka, późniejszego króla Francji Henryka IV i nie tylko nieźle zachowane pozostałości starożytnych rzymskich willi. Wszak już w pierwszym zdaniu wojny galijskiej Juliusz Cezar nazywa mieszkańców tej krainy Akwitańczykami. Można tam znaleźć także śmiałe poglądy. Dowiadujemy się więc, że tak naprawdę to nie Francja przyłączyła Gaskonię, lecz Gaskonia Francję. To nic, że rozpowszechniony przez Moliera termin gasconade oznacza w języku francuskim fanfaronade. Jak zapewnia w wywiadzie dla L'Express Jean Castarède, który po zakończeniu kariery na wysokich szczeblach administracji państwowej napisał opasłą historię Gujenny, czyli Akwitanii i Gaskonii, Anglicy, którzy przez 200 lat panowali nad Gaskonią, nie pozostawili tam żadnego śladu, natomiast przejęli od Gaskończyków poczucie humoru. Natomiast Gaskończycy znani są, jak wiadomo, ze swej dumy, fantazji, popisywania się, przesady, straceńczej odwagi, a wynika to z tego, że ponieważ dziedziczył tylko najstarszy syn, reszta rodzeństwa, czyli kadeci, pozostawała bez środków i musiała nadrabiać miną. Kadet to bodaj jedyne słowo po gaskońsku, które trafiło także i do polskiego słownika. Dodajmy jeszcze, że współautor słynnego przewodnika gastronomicznego Guy Millau tak się rozczula nad gaskońskimi specjałami, że napisał o nich specjalną książeczkę pod tytułem Czy Pan Bóg jest Gaskończykiem? Francuska para prezydencka, Nicola i Carla, znowu zdobi okładki tygodników. Tym razem L'Express bada jej rolę w mechanizmach władzy Pałacu Elizejskiego, opinię, jaką mają o niej Francuzi, a także tajną historię powstania jej ostatniej płyty. Le Point ze swej strony poświęca okładkę i paręnaście stron na donosy o prywatnych wypowiedziach Sarkoziego na najrozmaitsze tematy i o różnych ludziach. Istnieje dla takich rewelacji pewna publika, do której się nie zaliczam, a w dodatku, podobnie jak coraz więcej czytelników, mam serdecznie dosyć tego mediatyzowania prezydenta na siłę przez tygodniki, które uważałem za poważne i niezależne. Spuszczam więc na to zasłonę milczenia i sięgam po Le Nouvel Observateur, który w tym tygodniu oszczędził nam Sarkoziego na okładce, za to szczuje na bogatych, wystawiając kandydatów do linczowania w postaci spadkobierców największych francuskich fortun pod wyświechtanym, prymitywnym i populistycznym hasłem bogaci się bogacą, biedni biednieją. Za to, począwszy od 90. strony tego tygodnika i na dalszych, jest materiał naprawdę ciekawy. Dyskusja na temat polityki zagranicznej Francji pomiędzy szefem jej dyplomacji Bernardem Kouchnerem a deputowaną socjalistyczną Elisabeth Guigou, wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych w Zgromadzeniu Narodowym, byłą minister kolejno spraw europejskich, sprawiedliwości oraz pracy. Le Nouvel Observateur na początku pyta, na czym polega przełom we francuskiej polityce zagranicznej. Pierwsza odpowiada pani Guigou, zaczynając niespodziewanie od pochwały prezydenta Sarkoziego za przywrócenie dobrych stosunków z Polską. W jej interpretacji prezydent Sarkozy dobrze uczynił, gdyż Francję z Polską łączą od wieków silne więzy, a cytuję, po tym jak prezydent Mitterrand zapewnił stabilizację granicy na Odrze i Nysie, Francję z Polską skłócił prezydent Chirac. Koniec cytatu. Pani Guigou chwali też inicjatywę Unii Śródziemnomorskiej jako kontynuację procesu z Barcelony. Słowem, chwali to, czego początek przypisuje, słusznie lub niesłusznie, lewicy. Zaraz potem jednak zaznacza, że prawdziwym wirażem jest, w stosunku do konsensualnej od dziesięcioleci golistowsko-mitterrandowskiej strategii polityczno-militarnej, powrót Francji do zintegrowanego dowództwa NATO i szerzej podporządkowywanie się Stanom Zjednoczonym, głównie w sprawach dotyczących Iranu i Afganistanu, ale nie tylko. Zarzut podporządkowywania się Waszyngtonowi pani Guigou powtarza aż 8 razy w trakcie tej dyskusji, co rodzi patetyczne reakcje Kouchnera. Cytuję, NATO nie jest własnością Amerykanów. Liga Arabska nie pracuje z Amerykanami, ale z Unią Europejską. Francja nie mówi głosem McCaina. Skąd ta obsesja Ameryki? Niechże pani przestanie robić ze mnie karykaturę Amerykanina. Po tych okrzykach Kouchner argumentuje. W NATO mówi 21 krajów na 26 to członkowie Unii Europejskiej. W Bukareszcie, gdzie Amerykanie chcieli już od razu otworzyć Ukrainie i Gruzji drzwi do NATO, 6 krajów, w tym Francja, sprzeciwiło się nadmiernemu pośpiechowi. No tak, odpiera pani Gigu, ale Francja przez sam fakt niepełnej integracji w NATO zachowywała w świecie, a szczególnie w świecie arabskim, opinię kraju mającego pewną autonomię i pewną specyfikę polityczną. Polityki ani dyplomacji nie realizuje się za pomocą symboli, odpowiada na to Kushner, tłumacząc, że zimna wojna przeminęła, zmieniła się funkcja NATO i w konsekwencji stosunek Francji do niego. Nie zgadzamy się z USA, wykazuje dalej Kushner, w kwestii Libanu. Liga Arabska przyjęła porozumienie w Doha pod wpływem inicjatywy francuskiej w Libanie, której Amerykanie wcale sobie nie życzyli. Kushner daje też do zrozumienia, że kontrowersyjny przyjazd prezydenta Syrii Asada do Paryża na uroczystości 14 lipca to nic innego jak cena procesu pokojowego w Libanie, nad którym on sam niemało się napracował, co umożliwiło wybór prezydenta Sulejmana. Z góry zapowiadaliśmy, że w takim wypadku Syria pierwsza się zdziwi otwartością Francji, mówi. Co do Izraela i państwa palestyńskiego, ciągnie Kushner, przemówienie Sarkozy'ego w Jerozolimie stało się punktem odniesienia. Mahmud Abbas był trzykrotnie przyjmowany we Francji, a ja sam, mówi jeszcze, widuję się z nim co 2 miesiące. Czy ta otwartość ma się także odnosić do Iranu? Pyta Elisabeth Gigu. Na razie nie jest to możliwe, odpowiada Kushner, gdyż Irańczycy wciąż prowokują Radę Bezpieczeństwa ONZ i odmawiają negocjacji, a w grę wchodzi potencjalne niebezpieczeństwo irańskiej bomby atomowej. Nie ma na świecie wywiadu, który by nie sądził, że program nuklearny Teheranu jest również programem wojskowym. W tym miejscu trzykrotnie pani Gigu powtarza, że to wina Amerykanów i że nic się nie zmieni, dopóki rządów w Waszyngtonie nie przejmie nowa administracja. Nikt nie pragnie wojny z Iranem, odpowiada Kushner, ale niepokój budzi zagrożenie nuklearne. Niepokój ten podzielają Rosja i Chiny. Na koniec rozmówcy zgadzają się co do tego, że po irlandzkim nie, Francja powinna się powstrzymać od pouczania oraz że trzeba dać czas Irlandczykom na przetrawienie ich własnej decyzji. Czas ten należałoby wykorzystać na przemyślenie prawdziwych potrzeb obywateli Europy, na ukształtowanie jej wizji, na dalsze rozwinięcie takich inicjatyw jak program Erasmus czy Europejska Służba Obywatelska, na wspólną pracę nad takimi problemami jak badania naukowe, energia, klimat czy wyżywienie.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Rzeczycka. Anna Bernhardt.
1 lipca Francja otwarła swe rynki pracy dla obywateli państw, które w 2004 roku przystąpiły do Unii Europejskiej. Nasz warszawski korespondent Kazimierz Sobolewski rozmawia o tym geście z Patrykiem Kluczyńskim, konsulem do spraw społecznych ambasady Francji w Warszawie.
Z dniem 1 lipca Francja otwiera rynek pracy dla obywateli tej nowej, powiększonej Unii Europejskiej. To znaczy, że co, Francja nie boi się już polskiego hydraulika?
Absolutnie nie i tak naprawdę nigdy się go nie bała. Hydraulik był tworem i wytworem może jakiegoś takiego nieciekawego zbiegu okoliczności. Natomiast prawda jest taka, że w społeczeństwie nie ma żadnej obawy przed tymi pracownikami. Nigdy jej nie było. Partnerzy społeczni, którzy byli konsultowani przed tą decyzją o otwarciu rynku pracy, tylko te tendencje absolutnie potwierdzili. Więc nie ma się czego obawiać. Obaw nie ma i tak naprawdę w rzeczywistości nigdy ich nie było.
To dlaczego wobec tego 4 lata Polacy i inni obywatele innych krajów, które wstąpiły do Unii w 2004 roku, musieli czekać aż 4 lata?
Na pewno decyzja dotyczyła i powody decyzji dotyczyły sytuacji na francuskim rynku pracy, możliwości zatrudniania osób młodych, konieczności aktywizacji osób tak zwanych seniorów. Sądzę, że tak naprawdę nie ma to żadnego związku z jakąś otwartością bądź zamknięciem tak naprawdę na pracowników cudzoziemskich. Chodziło tylko o zobaczenie, jak będzie ewoluował francuski rynek pracy i w zależności od tego podjęcie po prostu tej decyzji w sposób rozumny, w sposób przemyślany. Ta decyzja zapadła w momencie, kiedy wiadomo już, jakie są tendencje na rynku pracy. Ta decyzja zapada w związku z prezydencją francuską Unii Europejskiej. Jest decyzją mającą jakby u swoich podstaw chęć otwarcia się i zapewnienia tego swobodnego przepływu pracowników w całej Unii.
I rozumiem, że ten rynek pracy otwiera się szeroko, bez ograniczeń.
Absolutnie jest to otwarcie, jest to liberalizacja dostępu do rynku pracy, jest to otwarcie kompletne. Jak wiadomo, w przeszłości, tak naprawdę już w 2006 roku, w 2008 na początku tego roku były te tak zwane otwarcia sektorowe, które w styczniu tego roku osiągnęły w sumie listę 150 zawodów, bardzo różnych zawodów, mniej, bardziej wykwalifikowanych. W tej chwili jest to otwarcie całkowite, otwarcie we wszystkich zawodach, w całej gospodarce narodowej. Nie ma już konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. No, jest to liberalizacja dostępu do rynku pracy.
Czy sądzi pan, że Polacy mogą wnieść coś na rynek francuski ciekawego?
Pracownicy polscy znani są ze swojej solidności, ze swojej pracowitości, ze swojej rzetelności. Na pewno, tak jak miało to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie byli często chwaleni, są chwaleni tak naprawdę do tej pory, wydaje mi się, że te same wartości, te same umiejętności mogą po prostu również, jeśli będą mieli takie życzenie, prezentować na rynku francuskim.
Kazimierz Sobolewski rozmawiał z Patrykiem Kluczyńskim, konsulem do spraw społecznych w ambasadzie Francji w Warszawie. Francuska prezydencja Unii Europejskiej dopiero się rozpoczęła, ale przywódcy 27 już myślą o tym, co się będzie działo w przyszłości i przygotowują kolejne półroczne przewodnictwa. Opracowują także nowe plany współpracy między obecnym szefem Unii, Paryżem, a krajami, które przejmą od niego pałeczkę 1 stycznia i 1 lipca 2009 roku. Jak swą prezydencję wyobrażają sobie Czechy i Szwecja? Na co zamierzają położyć nacisk? Jak widzą swą współpracę w łonie europejskiego tercetu? Na wszystkie te pytania odpowiadali niedawno w Paryżu na spotkaniu klubu prasowego Grand Europe ministrowie spraw zagranicznych obu krajów, Aleksander Vondra i Cecilia Malmström. Oto co powiedział szef czeskiej dyplomacji.
Our presidency will start in January next year. 2009 is a year with certain important historical context, which bears a lot of symbolism.
Nasza prezydencja rozpocznie się w styczniu przyszłego roku. Rok 2009 jest ważnym historycznie i symbolicznie rokiem. Minie 20 lat od upadku żelaznej kurtyny. Wiele osób uważa, że bez 1989 roku nasze członkostwo w Unii Europejskiej nie miałoby miejsca. Dlatego też chcemy w jakiś sposób upamiętnić to wydarzenie. W maju przyszłego roku będzie miała także miejsce piąta rocznica największego w historii poszerzenia Unii Europejskiej. Istniało wiele fobii i obaw, ale 5 lat po wstąpieniu nowych państw do Unii, środkowa i wschodnia Europa, pomimo wszystkich demokratycznych walk wewnętrznych, jest stabilnym regionem z dynamicznie rozwijającą się gospodarką.
The next year will be about two key issues. First, Europe will show the leadership, will enforce this leadership at home, but this leadership must be followed by others.
W przyszłym roku będziemy zajmować się dwoma kluczowymi kwestiami. Pierwsza dotyczy wzmocnienia roli lidera, jaką odgrywa Unia Europejska, ale to przywództwo musi zostać także potwierdzone przez innych. Innymi słowy, nie możemy znaleźć się w sytuacji ekonomicznego samobójstwa. Będziemy prowadzić dialog z nową administracją amerykańską, z rządem Chin i innych państw. To będzie cel zewnętrzny. Co do wewnętrznego, musimy utrzymać pewną równowagę w trójkącie priorytetów, na który składają się ochrona środowiska, konkurencyjność oraz polityka energetyczna. Realizacja przez Polskę, Niemcy, Czechy, których produkcja energii oparta jest głównie na węglu, tych zobowiązań będzie się wiązać z dodatkowymi trudnościami. Konieczna jest więc dywersyfikacja źródeł energii, renesans energii nuklearnej, dostaw gazu z Rosji czy także z innych miejsc oraz energii odnawialnej. Jak więc widać, w polityce zagranicznej mamy wiele do zrobienia.
Mówił minister spraw zagranicznych Czech Aleksander Vondra. Szwecja, która obejmie prezydencję Unii 1 lipca 2009 roku, zgodnie ze swym geograficznym powołaniem, myśli o opracowaniu specjalnej strategii dla obszaru Morza Bałtyckiego. Cecilia Malmström, minister spraw zagranicznych Szwecji.
Nous avons aussi un projet très important pour la Suède et c'est une stratégie pour la mer Baltique.
Dla Szwecji bardzo ważną kwestią jest obszar Morza Bałtyckiego. Jesteśmy więc bardzo zadowoleni, że Unia Europejska w konkluzji na szczycie w grudniu w 2008 roku uznała potrzebę istnienia strategii dla Morza Bałtyckiego i że Komisja Europejska wypowie się w tej kwestii wiosną przyszłego roku, tak żeby można było przyjąć strategię podczas prezydencji szwedzkiej w 2009 roku. Morze Bałtyckie jest bardzo ważnym europejskim morzem, a problemy ze środowiskiem należy jak najszybciej rozwiązać. Używając Unii Europejskiej w sposób bardziej strategiczny i metodologiczny, możemy lepiej wykorzystać dostępne środki, tak aby chronić środowisko naturalne, ale także stworzyć makroregion z lepszą strukturą i można rozwinąć także strategie, które będą użyteczne dla reszty Europy. Infrastructure, recherche, etc. Et peut-être élaborer aussi des stratégies qui peuvent être utiles pour le reste de l'Europe. Et nous voyons ceci comme un sujet très important.
Europa w prasie francuskiej.
Deklaracja prezydenta Lecha Kaczyńskiego w kilka godzin po objęciu prezydencji francuskiej może być ostatecznym ciosem zadanym traktatowi lizbońskiemu, pisze Jean-Claude Frédé w Le Nouvel Observateur. I optymiści mogą mówić, że przecież polski parlament przegłosował ratyfikację, że kompromis jest zapewne możliwy, że polski prezydent sam negocjował traktat, że to tylko rozgrywki wewnętrzne. Problem polega na tym, że do polskiej odmowy dołączyły się czeskie wahania i to może przesądzić sprawę. Przycisnąć do muru jedno państwo, które się sprzeciwia w klubie 27, nie jest łatwo, a co dopiero, gdy są to trzy kraje. Trzeba zacząć myśleć o zapasowym planie, jak na przykład funkcjonowanie na zasadach zapisanych w traktacie z Nicei, tam gdzie się da, a w innych dziedzinach oparcie się o system wzmocnionej współpracy. Pozwoli on tym, którzy chcą, posuwać się naprzód. Jeśli chodzi o prezydencję francuską, to jej zadaniem powinno być pokazanie, że nawet bez nowych instytucji Unia może skutecznie działać, podejmując konkretne inicjatywy w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, imigracja czy energia. Są to dziedziny dotyczące życia codziennego obywateli, o czym Europa trochę już zapomniała, komentuje dziennikarz Le Nouvel Observateur.
Jak zasypać pogłębiającą się przepaść między Europejczykami i Brukselą? Pytanie to zadała redakcja tygodnika L'Express deputowanemu rządzącej we Francji partii UMP. Pierre Leguier przyznał, że od jakiegoś już czasu opinia publiczna wzięła rozwód z Europą. Budowanie Unii odgórnie metodą Monet, Schumana, Delora nie może być metodą przy trzykrotnym nie w referendum. Deputowany francuski proponuje, by wciągnąć bardziej parlamenty narodowe w system podejmowania decyzji i popiera inicjatywę przewodniczącego Komisji Europejskiej, by zgromadzenia narodowe mogły decydować o zasadzie pomocniczości, czyli rozsądzać, jakie teksty rozpatrywane powinny być na europejskim, a jakie na narodowym poziomie. Trzeba nawet pójść jeszcze dalej, uważa Pierre Leguier. Posłowie powinni bardziej interesować się pracami instytucji europejskich i brać udział w pracach komisji. Francuski deputowany zaproponował też przewodniczącemu Komisji Europejskiej, by spotkania tego gremium odbywały się w różnych stolicach Europy. Prawdziwym wydarzeniem będzie wystąpienie José Barrosu w Zgromadzeniu Narodowym, a komisarze europejscy występując w poszczególnych parlamentach zapewne zostaną wysłuchani z wielką uwagą. To zmniejszy fizycznie dystans dzielący Europę od przedstawicieli narodów. Pierre Leguier podkreślił też, że deputowanie powinni przestać traktować Brukselę jako kozła ofiarnego, zapominając o podkreślaniu jej zasług. Przecież ponad 60% ustaw przez nas głosowanych pochodzi z Europy, przypomina francuski deputowany na łamach L'Express.
Tygodnik Le Point bije na alarm. Boże, ratuj biedną królową. Czytamy w korespondencji z Londynu. Marazm ekonomiczny nie szczędzi nikogo, nawet jej wysokości, czego dowodzi ostatnio opublikowany raport księgowości Buckingham. 17 7,7 milionów euro przekazywanych z kasy państwowej na utrzymanie rezydencji królewskiej nie wystarcza już na bieżące wydatki. Królowa nie ma pieniędzy na naprawę dachu w pałacu w Londynie ani w Windsor. Nie może też zmienić wystroju reprezentacyjnego salonu, który nie był odświeżany od 1952 roku. Królowa Elżbieta nie może się jednak za bardzo skarżyć. Wydatki związane z podróżami pokrywane są ciągle z budżetu państwowego, a nie z jej własnej, zresztą zasobnej kieszeni. Ostatnio przelot helikopterem na wyścigi konne kosztował podatnika brytyjskiego 29 tysięcy euro, jak donosi Le Point. RFI.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Artur Asz wydał nową płytę. Jak zwykle w takich wypadkach zaczniemy jednak od jego poprzednich dokonań. Urodził się w roku 1966 w rodzinie artystycznej. Jego ojciec to Jacques Higelin, piosenkarz, autor i kompozytor. Matką jest artystka Nicole Courtois. Plastyczka. Na szczęście udało mu się wydobyć spod tego przytłaczającego bagażu syn tej lub tego. Pierwszą płytę Artur Asz nagrał w wieku lat 24. Już wtedy jego głos miał tę charakterystyczną chrypkę.
Maintenant tu es stranger to me.
Arthur Ashe i Perfect Stranger. Jak wielu ludzi z tej branży, Arthur Ashe nie był zafascynowany szkołą ani nauką. W wieku lat 16 porzucił liceum i udał się w 3-miesięczny rejs na Antyle. Rodzice jednak tak łatwo nie odpuścili i wysłali go na naukę muzyki do Bostonu. Półtoraroczne studia nie zmieniły jego nastawienia do nauki i po powrocie do Paryża podejmuje pierwsze próby artystyczne. Pierwsze próby, jak to nierzadko się zdarza, nieudane. Nie traci jednak wiary w siebie, szuka nowych rozwiązań, pozostaje pod wpływem bardzo różnych artystów, Thelonious'a Monka, Toma Waitsa, Sex Pistols, szuka gdzieś między piosenką, bluesem, jazzem i wreszcie stwarza swój własny styl, w którym łączy muzykę, humor i poezję. A potem to już, jak to mówią, samo poszło. Koncerty, tournée, festiwale i to nie tylko we Francji, ale i za granicą, w Afryce, w Japonii. Wychodzi jego druga płyta, Bashi Buzuk, a potem przychodzi rok 1995, rok odpoczynku i nabrania dystansu. Niewątpliwie związane to było z narodzinami jego córki. Na następną płytę nie trzeba było jednak długo czekać. Ukazuje się już w 1996 roku. Nosi tytuł Trouble Fête, a oto piosenka tytułowa z tej płyty. tajemnicza, mistyczna atmosfera to coś, w czym Artur Asch czuje się bardzo dobrze. W styczniu 1997 roku po trasie koncertowej promującej nową płytę Artur Asch występuje w paryskiej sali Gymnase. Towarzyszy mu kwartet, a spektakl przepełniony jest właśnie tajemniczością i magią. Miesza się w nim jazz ze swingiem, tangiem, muzyką orientalną i cygańską, dźwiękami z paryskich tanzbud. A potem nastąpiły kolejne trasy koncertowe we Francji, w Afryce, w Ameryce Południowej i Północnej. Najsłynniejszym punktem tej trasy był koncert w Luna Parku w Los Angeles, kiedy Artur Asch po zakończeniu koncertu poślubił przed zadziwioną publicznością swą dotychczasową nieślubną towarzyszką, basistkę z zespołu. No, przyznać trzeba, że liczbę świadków wydarzenia i gości ślubnych miał godną księgi rekordów Guinnessa. Spośród licznych tras i koncertów warto jeszcze wspomnieć o tym, który odbył się 27 marca 2006 roku. Był to koncert jubileuszowy z okazji 40. urodzin artysty. Towarzyszył mu w nim ojciec Jacques Higelin oraz kilku wiernych przyjaciół. Po Trouble Fête ukazało się jeszcze kilka płyt. W 2000 roku Pour Madame X, w 2002 Piano Solo, w 2003 Négresse Blanche, w 2005 Adieu Tristesse i wreszcie w 2006 Showtime. Za tydzień nowa płyta, która ukazała się na rynku w tym roku, L'Homme du Monde. A dzisiaj na zakończenie naszego spotkania posłuchajmy piosenki z płyty Pour Madame X.
Disparaître en douceur la nuit. RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Piotr Rosochowicz.
Dyrektorowi paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk, profesorowi Jerzemu Pielaszkowi, wręczono ostatnio nagrodę Francuskiego Towarzystwa Chemicznego w dziedzinie promowania polskiej nauki we Francji i vice versa. Profesor Pielaszek nagrodę tę otrzymał z niejakim opóźnieniem, bo była to nagroda za rok 2007. Wcześniej po prostu nie było czasu. Oto rozmowa, jaką z nim ostatnio przeprowadziliśmy.
Powiedzmy słuchaczom, dlaczego chemicznego i co to jest za towarzystwo?
Francuskie Towarzystwo Chemiczne jest ogólnonarodowym stowarzyszeniem rzeszającym, no, z nazwy wynika, chemików, zarówno pracujących w nauce, jak i pracujących w przemyśle. Obecnym prezesem towarzystwa jest chemik, doktor chemii, pan Omol, który jest dyrektorem czy PDŻ francuskiej filii BASF-u. Poprzednio pan profesor Lat był człowiekiem, że tak powiem, z laboratorium z Uniwersytetu w Toulouse. Francuskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje różne nagrody, w tym co dwa lata nagrodę, która nazywa się Prix Franco-Polonais. No i w zeszłym roku miałem przyjemność otrzymać tę nagrodę, wręczoną na spotkaniu, które odbyło się zresztą w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk 4 czerwca bieżącego roku.
A dlaczego właśnie z chemii?
No, dlatego, że zanim zostałem dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk, całe moje życie naukowe było związane i jest zresztą, bo nadal jestem profesorem w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, urlopowanym na czas pełnienia tutaj obowiązku. Więc z pierwszego wykształcenia jestem fizykiem, z drugiego wykształcenia jestem chemikiem, a cała część przynajmniej mojej pracy naukowej, nazwijmy to kariery naukowej, związana było, ogólnie mówiąc, z zastosowaniem metod fizycznych w badaniach chemicznych, a ściślej w badaniach katalitycznych. Także ja mam z pierwszego wykształcenia fizyk, mam tytuł profesora z chemii.
A może troszkę bliżej na temat tych badań naukowych w Polsce?
No więc mówienie o tej, to jest temat rzeka. Ja może powiem troszeczkę tak z punktu widzenia teraz, no, nazwijmy, koordynacji badań naukowych. Otóż przez około 30 lat, ostatnich 30 lat współpracowałem z uczonymi francuskimi, bo nagroda jest oprócz wszystkiego za współpracę naukową polsko-francuską. Współpracowałem z uczonymi francuskimi w ostatnich latach, również współkoordynując duże programy współpracy naukowej, między innymi dotyczące ochrony środowiska, badań katalitycznych w zakresie ochrony środowiska, nowe katalizatory do usuwania zanieczyszczeń ze spalin na przykład samochodowych. I to były część mojej pracy naukowej. No i tak się złożyło, że uznanie tej współpracy przyszło w czasie, kiedy ja już jestem dyrektorem stacji.
I od kiedy jest pan profesor dyrektorem?
Od 1 września 2004 roku, więc parę miesięcy po tym, jak Polska przystąpiła do Unii oficjalnie.
Może kilka słów pan zapowie o współpracy Polskiej Akademii Nauk z Unią Europejską, a z Francją w szczególności.
Polska Akademia Nauk ma podpisany wiele umów o współpracy z akademiami nauk, praktycznie wszystkimi akademiami krajów europejskich i nie tylko, zresztą z całego świata. Jeżeli chodzi o Francję, pierwsza umowa naukowa pomiędzy Polską Akademią Nauk a CNRS została podpisana ponad 50 lat temu, bo jesienią zeszłego roku obchodziliśmy 50. rocznicę podpisania tej umowy naukowej. Obecnie pomiędzy Polską Akademią Nauk a instytucjami we Francji jest ponad 70 programów naukowych w różnych dziedzinach. I do tego należy dołożyć programy naukowe, w których instytuty Polskiej Akademii Nauk współuczestniczą. Na przykład programy w ramach Polonium. Jest to porozumienie pomiędzy Ministerstwem Nauki i Spraw Zagranicznych Francji a Polskim Ministerstwem Nauki. Więc ilość programów naukowych, która jest obecnie realizowana, właściwie jest nawet trudno w sumie policzyć, bo jeszcze do tego dochodzą programy współpracy pomiędzy poszczególnymi uniwersytetami, pomiędzy laboratoriami w uniwersytetach. I staramy się, przygotowujemy się do tego, żeby razem z tu kolegami francuskimi zrobić coś w rodzaju kompendium takiej współpracy. Bo czegoś takiego nie ma, a my służymy na tyle, na ile możemy, służymy kontaktami, staramy się pomagać w nawiązywaniu tych kontaktów, no, co jest między innymi rolą stacji naukowej tutaj.
Podczas salonu myśli naukowej, technicznej innowacji minister Sztyliga, który był tam obecny, mówił o dużym wkładzie pana profesora w organizację tego salonu.
Więc po raz pierwszy na drugim salonie byłem 2 lata temu i stwierdziłem, że no Polska musi być reprezentowana, bo to jest salon, który, to nie są targi, to jest salon, gdzie reprezentuje się myśl techniczną, osiągnięcia naukowe i związek osiągnięć naukowych z praktyką, na co szczególnie w tym roku położono duży nacisk. No i w zeszłym roku była taka, nazwijmy to, sygnalne uczestnictwo Polski, bo ówczesny minister nauki, pan profesor Seweryński, jego podsekretarz stanu profesor Kurzydłowski, jak również prezes Polskiej Akademii Nauk zwiedzili targi, byli z oficjalną wizytą, a również zostały wygłoszone w trakcie seminarium, które towarzyszyły targom, 2 referaty dotyczące współpracy naukowej polsko-francuskiej. Jeden w zakresie badań nad rakiem, a drugi w zakresie współpracy w dziedzinie fizyki atomowej, fizyki jądrowej. No i w tym roku, jako kontynuacja tamtego pierwszego zaistnienia Polski na salonie, było już polskie stoisko, niezbyt być może duże, ale miejmy nadzieję, że obecność Polski na tych salonie będzie wzrastać, tym bardziej, że Francuzi bardzo dużą uwagę przywiązują do tego salonu. W zeszłym roku był on pod patronatem prezydenta Senatu, a w tym roku był pod patronatem samego prezydenta Republiki.
Jakie są możliwości, jakie są perspektywy polskiej stacji Polskiej Akademii Nauk?
No więc można powiedzieć tak, że zgodnie z statutem, zadaniem stacji jest promocja polskiej nauki we Francji oraz promocja współpracy naukowej pomiędzy Polską i Francją. I to jest rzecz dominująca. Realizowana ona jest poprzez ułatwianie kontaktów, a także organizowania różnego rodzaju imprez naukowych, gdzie stacja może służyć jako coś w rodzaju centrum logistycznego. I tego typu spotkania były organizowane, są planowane. One mają różny rozmiar, jeżeli chodzi o ilość uczestników i zakres tematyczny. Bywają spotkania na przykład jak jesienią zeszłego roku dotyczące rolnictwa Polski i Francji, organizowane i przez stacje, i przez instytuty w Polsce, i przez Sorbonę w Paryżu. Jesienią tego roku będzie międzynarodowe seminarium organizowane przez polskich ekonomistów z udziałem stacji, z udziałem ekonomistów francuskich na temat organizacji budżetów nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Temat bardzo, bardzo istotny. Mogę wspomnieć jeszcze, że planowana jest duża konferencja na temat współpracy polsko-francuskiej w zakresie badań archeologicznych Morza Śródziemnego. Jak wiadomo, to jest tutaj udział Polski jest, był i jest niezwykle istotny. Mogę wspomnieć również na przykład o konferencji, która miała bardzo duży oddźwięk, mianowicie konferencji dotyczącej Buffona. Zeszły rok był rokiem Buffona we Francji, prawda? I zorganizowaliśmy konferencję z udziałem muzeum pod tytułem Buffon i Polska. No i okazało się, że te powiązania Buffona z Polską, poczynając od tego, że Staszic był pierwszym tłumaczem i komentatorem dzieł Buffona, a jak również kolekcje króla Stanisława Leszczyńskiego były znane Buffonowi, poprzez jeszcze inne sprawy, okazało się, że no, te związki są dosyć istotne, a mało znane.
Jeszcze na zakończenie jedno pytanie dotyczące odczuć pana profesora po otrzymaniu tej nagrody.
Przyznam się, że byłem zdziwiony, no bo jak zwykle takie rzeczy nie są, nazwijmy, konsultowane z zainteresowanym, ponieważ do tego nie musiałem składać żadnego dossier, więc było to dla mnie po prostu zaskoczeniem. Oczywiście zaskoczeniem bardzo miłym, no, które stanowi w jakimś sensie, jeżeli chodzi o współpracę naukową polsko-francuską, moją współpracę naukową, pewnego rodzaju no, ukoronowanie mojej działalności zauważonej przez tak szacowne towarzystwo, prawda, numer jeden, jeżeli chodzi o chemię francuską.
Była to rozmowa z dyrektorem Paryskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk, profesorem Jerzym Pielaszkiem.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
Dziękuję Państwu za uwagę. uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.